Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
I witamy tak Panią Joannę, która z nami będzie przy realizacji dźwięku. Z nami dzisiaj są ksiądz kanonik Krzysztof Badowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Chełmży. Witamy serdecznie. I także jest pani Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodzice po Poronieniu.
Szczęść Boże.
Temat dzisiejszy to rodzina po stracie dziecka.
Tak, 15 października, czyli parę dni temu, był obchodzony dzień dziecka utraconego i tak się składa, że w październiku zawsze ten temat związany ze stratą dziecka poruszamy. Szczególnie większy jest problem, jeżeli to dziecko nie miało kilku dni, miesięcy czy lat, ale jeszcze przed urodzeniem umarło i zostawiło właśnie nie tylko matkę, ale i ojca i ewentualne swoje rodzeństwo, które aktualnie jest, czy te, które będzie, no jakoś osierociło, osamotniło. I dlatego jest to może stosunkowo jednak mało znana dziedzina, strata kogoś, kto ma swoje lata, powiedzmy 90, czy 70, czy nawet 50. Wiemy, jak reagować, jak przeżywać sprawy pogrzebu i żałoby. Natomiast z dziećmi, no, lękamy się. Co zrobić, żeby nie urazić, a niekiedy tak się staramy, że właśnie urazimy jeszcze bardziej. Ale o tym wszystkim powiedzą nasi goście, którzy tą tematyką się zajmują. Pani Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodzice po Poronieniu. Prosimy bardzo, pani Małgorzato.
Tak, śmierć dziecka to jest sytuacja tak nienaturalna, że właściwie i rodzicom, którzy przeżywają taką sytuację, i nam, którzy towarzyszymy im, to właściwie trudno jest się zachować, ponieważ właściwie wszystkie takie zwyczaje związane z przeżywaniem żałoby, z żegnaniem się z osobą zmarłą, to nie wiemy, czy tutaj one mają rację bytu, czy nie mają racji bytu. Dzieci w Polsce umiera około setki dziennie w wyniku poronienia, w wyniku narodzin krótko po urodzeniu, w wyniku wypadków, chorób, zwłaszcza chorób nowotworowych. 100 rodzin każdego dnia staje się rodzinami osieroconymi. Tu nawet mamy trudność taką językową, jak mówić o takiej rodzinie, tak? Bo dziecko bez rodziców to jest sierotą, żona, której mąż umiera, jest wdowcem, a jak nazwać takich rodziców po stracie dziecka? Nawet nasz język nie jest w stanie jakby adekwatnie opisać tej sytuacji. I to, jak rodzice radzą sobie z tym tak trudnym doświadczeniem, zależy też w dużej mierze od tego, w jaki sposób otoczenie reaguje na całą tą sytuację. Często jest tak niestety, że zapada taki rodzaj milczenia wokół tej rodziny, ponieważ my nie wiemy, jak rodzicom pomagać, jak reagować w takiej sytuacji. Lękamy się, że ich zranimy, nie wiemy, czy chcą rozmawiać o zmarłym dziecku, czy nie chcą. To przestajemy dzwonić do nich, odwiedzać. I mniejsze dziecko, tym trudniej nam zrozumieć, że nawet jeżeli ono miało kilka milimetrów czy kilkanaście, jeżeli rodzice go w ogóle nie poznali jeszcze, to też mogli już zdążyć je pokochać i tęsknią za nim. Śmierć dziecka to, zwłaszcza jeżeli dotyczy poronienia, też jest postrzegana często z perspektywy matki. Często, jeżeli już ktoś odważy się zadzwonić, to pyta, jak matka sobie radzi w tej sytuacji, a zapominamy też trochę o tym, że ojciec tak, to samo dziecko stracił i że może cierpieć tak samo, może tego nie okazuje, przeżywa to w zupełnie inny sposób. i że dzieci, które w tej rodzinie już są, albo takie, które się pojawią później, jeżeli się pojawią, to też wchodzą już do rodziny, w której oprócz żyjących są też zmarłe dzieci.
Także jesteśmy tym środowiskiem, które nawet może nie wiemy, w naszym środowisku są rodzice, którzy dziecko stracili. A jeżeli już wiemy, że coś takiego miało miejsce, to przechodząc na klatce schodowej obok właśnie sąsiadów, którzy utracili dziecko, no uśmiechamy się, no mówimy dzień dobry, ale co możemy powiedzieć? Boimy się, że urazimy? Jak się zachować?
Myślę, że rodzice po stracie dziecka oczekują dwóch rzeczy. Pierwsze to żeby ich, żeby pamiętać o ich dziecku, ponieważ oni właściwie do końca życia dzieci swoje zachowają w swoich sercach, a w tych pierwszych, takich najtrudniejszych tygodniach, miesiącach, latach od jego śmierci, to właściwie myślą o dzieciach nieustannie. One są stale gdzieś tam z tyłu głowy i ja też, jak ktoś mnie pyta, ile mam dzieci, albo jak używa pojęcia twoje dzieci, to ja też myślę o wszystkich moich dzieciach, i tych żyjących, i tych zmarłych. I rodzice chcą pamiętać. To nie jest tak, że rozmowa o dziecku jest rozdrapywaniem ran. Nie chcą pamiętać, szukają nawet takich sposobów na to, żeby to dziecko upamiętnić. To, że przychodzą na przykład na mszę świętą w dzień dziecka utraconego i zapalają znicz dziecku, że szukają takich materialnych też pamiątek, nie, kupują figurkę aniołka albo mamy zwłaszcza naszą biżuterię, taką, która przypomina o dziecku. To mogą być stópki maleńkie na łańcuszku albo aniołek powieszony też na taki wisiorek w kształcie aniołka. Sadzą dzieciom drzewa w ogrodzie, takie, które upamiętniają je w jakiś sposób. Pamiętają o dzieciach w czasie świąt, kupują ozdoby choinkowe, które wieszają dla tych konkretnych dzieci. Dzielą się z opłatkiem. Czytałam ostatnio takie świadectwo mamy, która mówiła, że całą rodziną Wigilię zawsze idą na cmentarz. Dzielą się przy grobie córeczki opłatkiem i kawałek tego opłatka zostawiają też na grobie. Pamiętają o dzieciach w takich trudnych też dla nich momentach, kiedy jest Dzień Dziecka, kiedy jest Dzień Matki. I te dzieci cały czas są żywe, one są włączone w życie tej rodziny. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, bo czasami żałoba przebiega zupełnie inaczej i wydaje się nam, że jeżeli będziemy zapominać, albo od tego oczekuje od nas otoczenie, najbliżsi czy społeczeństwo, że jeżeli nie będziemy wspominać o dziecku, to zapomnimy, ale większość rodziców, z którymi rozmawiam, mogę powiedzieć właściwie, że prawie wszyscy, to nawet jeżeli wydawało im się, że mogą zapomnieć, to tak nie działa. Nie? O dzieciach się pamięta. I to szukanie tych form pamięci jest dużo trudniejsze w przypadku dzieci zmarłych w wyniku poronienia, jeżeli rodzice nie mogli pochować swoich dzieci. Albo może być też tak, że wydawało im się, że nie jest im to potrzebne, albo że to jest zbyt trudne, żeby w tych pierwszych dniach po jego śmierci, żeby zajmować się formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu. Sama myśl, wyobrażenie sobie, że będą mieć grób własnego dziecka, jest czasami tak trudne, że rodzice nie są w stanie dziecka pochować. Natomiast wtedy często po jakimś czasie pojawia się zaczyna tego grobu brakować. Pojawia się taki, to nawet w literaturze takiej psychologicznej mówi się o takim zespole pustego grobu. Czyli nie ma takiego fizycznego, konkretnego miejsca, w którym ta żałoba może być przeżywana. Nie ma gdzie pójść, zapalić znicze, posiedzieć, pomodlić się. Rodzice mają też często wyrzuty sumienia, że nie dopełnili takiego podstawowego obowiązku wobec zmarłych, wobec własnego zmarłego dziecka, że nie mają tej pewności, że ciało ich dziecka zostało potraktowane z godnością i z godnością pochowane. I tutaj też taka duża jest rola kapłanów, którzy w organizacji tych wszystkich spraw związanych z pochówkiem są niezbędni.
I może jeszcze zanim poprosimy księdza o wypowiedź, chciałem się spytać, czego nie mówić rodzicom którzy przeżywają żałobę? Co na pewno ich będzie raniło, co nie dociera, bo niekiedy z dobrego serca mówimy, a jesteś jeszcze właśnie młoda, jeszcze urodzisz kolejne dzieci, się nie martw. No właśnie, i tym podobne. Czego nie mówić?
Rodzice nie oczekują pocieszeń i wszystkie nasze próby pocieszania ich to mogą być dla nich raniące, bo nikt nie powie młodej wdowie na przykład, jesteś młoda, będziesz miała jeszcze nowego męża, prawda? Jeżeli próbujemy kogoś pocieszyć, poprawić mu nastrój, to często niestety brniemy w szukanie takich argumentów, które mogą być bolesne. Ważne jest, żeby towarzyszyć rodzicom w ich cierpieniu, żeby uznać to, że oni mają prawo do tego, żeby płakać po dziecku. Że nawet jeżeli chcielibyśmy ich pocieszyć, powiedzieć, że teraz macie swojego świętego w niebie, własnego orędownika, to ważniejsze jest to, żeby powiedzieć, nie wyobrażam sobie, jak musisz cierpieć, jak to może być trudne. Zupełnie nie wiem, co powiedzieć. Jest mi bardzo przykro. Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to chętnie porozmawiam. Jeżeli nie chcesz o tym mówić, to też to uszanować. I pamiętać też o dzieciach. Pamiętać o nich. Wspominać je od czasu do czasu, chociażby właśnie wtedy, kiedy jest Dzień Dziecka Utraconego, albo kiedy jest rocznica urodzin dziecka, albo rocznica śmierci. Wspominać z imienia.
To znaczy wspomnieć na przykład, o pamiętam jak biegał po podwórku, czy jak się głuślał na
huśtawce. Tak. Albo małego. Powiedzieć, byłem na cmentarzu u twojej córki, u twojego syna, zapaliłem mu znicz. Musisz bardzo za nim tęsknić, bo ja za nim tęsknię, a to, co ty przeżywasz, to jest w ogóle, nie potrafię sobie nawet tego wyobrazić. Mówić szczerze o swoich uczuciach. To, że rodzice widzą, że komuś też brakuje naszego dziecka, to jest niezwykle cenne.
I trzeba przeżyć ten okres żałoby. Koniecznie. Nie wyrzucać ze świadomości, że nic się nie stało i nie chcieć odcinać się od wspominania. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby matka się odcięła i nie chciała z nikim rozmawiać na ten temat, wspominać i wyrzucała to z pamięci?
To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy z nas przeżywa każdą właśnie sytuację w życiu i takie trudne sytuacje w sposób bardzo indywidualny i bardzo różny. Czasami rodzice w ogóle nie chcą o tym rozmawiać, ale to nie znaczy, że tego nie przeżywają, a czasami opowiadają o swoim dziecku wszystkim wokół. To zależy też trochę od tego etapu żałoby, w którym są. Czasami nie mówią o dziecku wprost, ale widać, że przeżywają to w sobie. To szczególnie tutaj w trudnej sytuacji są ojcowie, którzy mężczyznom w ogóle, jakby nasza kultura daje takie mniejsze prawo do przeżywania smutku. I mężczyźni często nie wspominają o dziecku, ale na przykład reagują złością, się robią tacy bardziej nerwowi. Dla nas to też jest takie nietypowe, bo nam żałoba się kojarzy ze smutkiem, a to jest bardzo, bardzo taki trudny czas i bardzo złożone rzeczy z nami się wtedy dzieją. I to nie musi być tylko właśnie smutek czy rozpacz. Ale tutaj nie ma jednej recepty. Nie można powiedzieć, że ten sposób przeżywania żałoby jest lepszy, a tamten jest gorszy. Bo tak wszyscy sobie radzimy, jak umiemy. Wszyscy równie nieumiejętnie. ale tak, na ile mamy siłę. Natomiast na pewno, jeżeli rodzice czują to wsparcie otoczenia, jeżeli nie umniejsza się tej straty, nie mówi się właśnie, że no to lepiej teraz umarło, niż jakby było starsze, albo że lepiej, że umarło, niż by miało być chore albo niepełnosprawne. Jeżeli się dostrzega w nich cierpiących rodziców, to na pewno jest im łatwiej zmagać się z tym wszystkim i łatwiej też jest ten smutek i tą tęsknotę za dzieckiem wyrażać.
Do tego środowiska, w którym rodzina żyje, również należą księża, duszpasterze, bo przecież chodzimy do kościoła i bierzemy udział w nabożeństwach, w liturgii mszy świętej i tutaj też jakąś rolę duszpasterz na pewno powinien odegrać. Jest z nami ksiądz kanonik Krzysztof Badowski, który już pewne doświadczenia ksiądz ma w Chełmży właśnie z grobem tym nie tylko symbolicznym, bo już też pochówki wiem, że były dzieci utraconych. Proszę bardzo.
Doświadczenie może jest, znaczy nie może, na pewno jest bardzo małe, bo mieliśmy dotychczas w Chełmży 3 pochówki dzieci, które zmarły przed urodzeniem.
To 3 lata znaczy, tak?
Bo nie,
to
było 3 pochówki. Roku. 3 pochówki. Pierwszy pochówek miał miejsce w marcu, drugi w lipcu i trzeci w minioną sobotę. Raz na kwartał takie pochówki ustaliliśmy ze szpitalem i z urzędem miasta w Chełmży będziemy dokonywać takich pochówków. Ale może zanim o tym, to ja bym jeszcze chciał odnieść się do tego, o czym mówiła pani Małgorzata. Do tych słów wypowiedzianych, nieporadnych, na pewno warto dołączyć słowa nie martw się, czy nie martwcie się, będzie dobrze. Jako chrześcijanie mamy patrzeć na Pana Jezusa. Pan Jezus nie mówił tego siostrom Łazarza, tylko po prostu zapłakał. Nad śmiercią swojego przyjaciela, nad śmiercią kogoś, kto był mu bliski. A więc ważnym jest to przeżycie żałoby, ważnym jest przeżycie smutku, który jest zupełnie naturalny, bo przecież śmierć osób, które kochamy, będzie zawsze przedwcześnie. A im wcześniej, tym pewnie trudniej będzie się tę śmierć przeżywać. Ona jakoś przynależy do tego doczesnego życia, a nasze życie chrześcijańskie, jak wierzymy, jest wieczne. I pewnie gdzieś tam ten taki trudny punkt w życiu człowieka, trudna chwila powoduje, że to rozstanie z osobą bliską, zwłaszcza tak przedwcześnie, będzie powodowało w naturalny sposób smutek, żal, będzie powodowało łzy. I te słowa, tak jak mówiła pani Małgorzata, one mogą czasem ranić. To jest też takie nasze doświadczenie zespołu ProLife, naszego parafialnego, kiedy rozpoczęliśmy nasze spotkania i kiedy mówiliśmy o tych tematach, kiedy poruszaliśmy je, starając się przygotować, zwłaszcza ten pierwszy pochówek, który miał miejsce w lutym, 6 dzieci. Sami widzieliśmy, jak nieporadnie wyrażamy się, jak ranimy te kobiety i tych rodziców, którzy mają takie doświadczenie straty swojego malutkiego dziecka, zmarłego przed urodzeniem. Tymczasem myślę, że właśnie jako chrześcijanie, w ogóle jako ludzie potrzebujemy znaków, my się znakami posługujemy i potrzebujemy także tych zewnętrznych znaków. Pan Jezus, wiedząc o tym dobrze, stworzył dla nas, ustanowił sakramenty, które także są znakiem niewidzialnej łaski, ale widzialnym znakiem i my tych znaków potrzebujemy. I myślę, że te znaki są potrzebne także właśnie w przeżywaniu żałoby. Potrzebny jest to, co już tutaj wybrzmiało, potrzebny jest ten moment pożegnania, potrzebny jest pewnie ceremonia pogrzebowa, potrzebne jest także miejsce pochówku. Wystarczy zapytać albo popatrzeć na osoby, które nie znają miejsca pochówku swoich bliskich, którzy zginęli gdzieś na wojnach albo zostali wywiezieni na daleki Sybir. Jak oni cierpią? Nie wiedząc, gdzie ich bliscy są pochowani, gdzie spoczywają, nie mogąc pójść do nich na grób, nie mogąc zapalić znicza, położyć kwiatka, czy także w naszym takim rozumieniu chrześcijańskim, przeżywaniu chrześcijańskim żałoby również nie mogą się na grobie, na tym znaku, na tym miejscu po prostu pomodlić. I myślę, że w takim znaczeniu to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. A pewnie też w jakiś sposób wyjątkowy przeżywamy właśnie śmierć kogoś, z kim nie zdążyliśmy się pożegnać. To pożegnanie jest bardzo ważne. Myślę, że mamy takie doświadczenie wtedy, kiedy umiera ktoś bliski. Ja mam takie doświadczenie własne, prywatne ze śmierci mojego taty. I wiem, że dla mnie też po ludzku i po chrześcijańsku, bo myślę, że po ludzku, bo to w naturze człowieka jest zapisane, a potem chrześcijaństwo tylko wiele z tych naszych postaw ludzkich uszlachetnia i można powiedzieć podnosi w godności i w wartości. Ale po ludzku, także i po chrześcijańsku potrzebowałem pewnych znaków, czasu pożegnania. Było dla mnie to ważne, żeby moi bliscy, ci, którzy uczestniczyli w pogrzebie, zostali do końca, żeby nie była tam kładziona krata, na której zostaną położone kwiaty, ale żebyśmy zasypali grób, żebyśmy mieli dla siebie wtedy czas. I dla mnie wtedy, to jest może oczywiście, znaczy na pewno jest to sytuacja odwrotna, straty rodzica właśnie, a nie dziecka, ale wiem, że dla mnie też było ważne to, żeby ludzie byli z nami, ze mną i z mamą i żeby nam towarzyszyli w tym momencie. Niekoniecznie, tak jak pani Małgorzata mówiła, pocieszali, czy taką tanią jakąś pociechę nam przekazywali, ale po prostu, żeby z nami byli, żeby się pomodlili, żeby nam towarzyszyli w tym pożegnaniu. I myślę, że wobec osób dorosłych, które umierają, jest to tak bardzo naturalne, tak bardzo oczywiste. A pożegnania dzieci, zwłaszcza dzieci, które zmarły przed urodzeniem, niewątpliwie wszyscy, również jako duszpasterze, uczymy się.
Tak, bo jeżeli jest dziecko martwo urodzone, to jeszcze można to dziecko wziąć na ręce, przytulić. Nawet, jak to rozmawialiśmy przed audycją, można zdjęcie zrobić.
Tak, tak, bo jeżeli umiera starsze dziecko albo dorosła osoba, to mamy bardzo dużo pamiątek po nim. W przypadku takich małych dzieci, no to właściwie co zostaje? Test ciążowy, wyniki badań, karta ciąży. Tych pamiątek takich fizycznych, materialnych jest bardzo niewiele. Dlatego w przypadku takich starszych dzieci umierających w drugiej połowie ciąży, czy pod koniec ciąży, czy krótko po narodzinach, to my, naśladując trochę pracę takiego amerykańskiego stowarzyszenia Now I Lay Me Down to Sleep, proponujemy rodzicom, żeby zrobili zdjęcie. Chociażby telefonem komórkowym, jeżeli wcześniej jakby to jest sytuacja zaskakująca dla nich i nie byli na to przygotowani, ponieważ takie zdjęcie może być bardzo cenną pamiątką. Ja znam rodziców, którzy na ścianie wśród zdjęć swoich dzieci, zdjęć rodzinnych, mają zdjęcie z badań USG, bo to jest jedyna pamiątka po dziecku, które zmarło. I jest też wielu lekarzy, którzy, jeżeli w czasie badania widzą, że dziecko nie żyje, to proponują rodzicom, że takie zdjęcie na pamiątkę im zrobią. A w przypadku właśnie większych dzieci, to wykonanie zdjęcia dziecka, które już zmarło, dziecka w ramionach rodziców, dziecka żegnającego się też z rodzeństwem, czy z babciami, z dziadkami, to jest naprawdę bardzo, bardzo cenna pamiątka. Ale to też jest jakby indywidualna potrzeba rodziców. My o tym mówimy dlatego, że to jest zupełnie zrozumiałe, bo czasami reakcje są też takie, że właściwie no nie wiadomo, no robić zmarłym zdjęcia, to takie wielu ludzi ma wątpliwość, ale jeżeli się rozmawia z rodzicami, którzy takie zdjęcia swoim dzieciom zrobili, to oni mówią, jak ważne to dla nich było. Pożegnanie, przytulenie tego dziecka, wzięcie go w ramiona. W Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie było do niedawna, nie wiem jak teraz, ale do niedawna było tak, że tam nawet maleńkie dzieci rodzice dostawali do pożegnania po wykonaniu badań histopatologicznych. Mają tam taką oddzielną salę pożegnań i tam rodzice po prostu mogli w ręku potrzymać dziecko i pożegnać się z nim także fizycznie.
Mówimy o Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, którego dyrektorem był profesor Bogdan Hazar.
Tak, tak.
I teraz, jeżeli jest malutkie, jeżeli teraz właśnie dziecko jest też malutkie i jeżeli uda się w jakiś sposób, bo są na to przepisy już, te szczątki doczesne tego dziecka otrzymać w szpitalu, to rodzice mogą je zabrać do domu i w ramach takiego pochówku, który organizują, w wielu miastach już są organizowane, pochować się na przykład w takim grobie zbiorowym dzieci zmarłych przed narodzeniem, tak? Proszę, znaczy, księdza.
To jeżeli ja mogę, nie? To nie do końca tak jest, bo do domu nie mogą zabrać.
A no właśnie.
Do domu zabrać nie mogą, natomiast rzeczywiście są przepisy, które mówią, że ciało człowieka powinno być traktowane z godnością bez względu na to, kiedy ten człowiek umiera i także na każdym etapie ciąży. Natomiast w praktyce bywa to różnie, ponieważ rodzice często natykają się na takie, nawet jeżeli chcą sami zorganizować dziecku pogrzeb, to natykają się na różnego rodzaju biurokratyczne przeszkody. Szpitale odmawiają czasami wystawiania dokumentów, bo nie mogą określić wielkości dziecka albo jego wagi czy płci. I odmawiają rodzicom przez to te prawa do pochowania dziecka. Dlatego w wielu miastach, między innymi w Chełmrze, ale także w Katowicach, w Kaliszu, w Koszalinie, w Chojnicach, w Ełku,
w
Elblągu, w Łodzi, a niedługo także w Toruniu i w Bydgoszczy. Szpitale w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami gminy, zarządami cmentarzy, parafiami organizują takie zbiorowe pogrzeby dzieci zmarłych w czasie ciąży.
W Chełmrze co kwartał są takie pogrzeby.
Co kwartał, ale właśnie pan powiedział o tym, że to do wspólnego grobu. To prawda, jest taka możliwość, ale nasze też takie doświadczenie z tego krótkiego czasu, bo to przecież nie cały rok, pokazało, że my czasem właśnie zaczynamy, można powiedzieć, od drugiej strony zupełnie podchodzić do tego problemu. Myśmy przekonali się o tym, kiedy chcieliśmy, zanim rozpoczniemy pochówki w Chełmrze, chcieliśmy skonsultować ten problem, to zagadnienie z panem profesorem, wiedząc, że jest praktykiem w tej materii i to już od wielu lat. I dopiero tam, podczas rozmowy w Warszawie, zauważyliśmy, że myśmy też rozpoczęli od drugiej strony, to znaczy od takiej sytuacji przygotowanie procedur i przygotowanie także samego, czyli podejścia do tego pochówku, od takiej sytuacji, kiedy rodzice nie odbierają dziecka, a przecież zupełnie naturalnym powinno być. Nie wchodzimy teraz w ocenę rodziców, absolutnie, ale bo myślę, że to jest kwestia też budzenia świadomości, ale zaczęliśmy od drugiej strony, to znaczy od organizacji pochówku dzieci, których rodzice nie odebrali i które obowiązek spoczywał na gminie pochowania tych dzieci. W spotkaniu z panem profesorem,
z Bogdanem Chazanem, tak?
Tak jest. W pierwszych właściwie słowach tego spotkania zauważyliśmy, że to jakby przypomnieliśmy sobie może tak, że to nie jest właściwy kierunek, że pierwszym i podstawowym jest taka sytuacja, kiedy odbieramy kogoś bliskiego, kto zmarł w szpitalu. Oczywiście nie osobiście robi to zakład pogrzebowy, wiadomo, według przepisów obowiązujących, ale odbieramy tego kogoś bliskiego, kto zmarł nam w szpitalu i organizujemy temu komuś pogrzeb. Jeśli tak nie jest i póki tak nie jest, są pochówki zbiorowe organizowane przez gminę, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oczywiście, tak jak mówiła pani Małgorzata, również we współpracy z parafiami.
I tutaj rola duszpasterza jest ta, że ksiądz wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i parafia jak najbardziej w porozumieniu z gminą, z MOPR-em, z MOPS-em, to organizuje.
Tak.
I również jeżeli jest taka grupa, wspólnota ProLife, to w jaki sposób też jest udzielone wsparcie tym rodzicom?
Czy to już można powiedzieć tak, idziemy w tym kierunku, zmierzamy w tym kierunku, potrzebne jest przygotowanie, natomiast powoli też, zgodnie z sugestiami pana profesora Chazana, pani Kulczyckiej, która razem z panem profesorem wypracowywała tą praktykę w tamtym szpitalu Świętej Rodziny, warto, podpowiadali to, warto postarać się, żeby w szpitalu była nie każda, nie wszystkie, nie dlatego, że są złe, niedobre, czy absolutnie, ale żeby była jedna osoba, która ma określoną wrażliwość, która będzie wiedziała, jak to zrobić. Myślę tutaj o pielęgniarkach, o położnych, która będzie od samego początku jakby towarzyszyła, zwłaszcza jeśli to poronienie następuje w szpitalu, właśnie matce i rodzicom, i będzie pomagała im również nie tylko no właśnie być, towarzyszyć i być może próbować pocieszyć, ale również wskaże, jak wyglądają te procedury, poinformuje rodziców, jakie mają prawa, jakie mają możliwości. W tym kierunku w Chełmży zmierzamy. Próbujemy już tam ukonkretyzować te działania i mamy już konkretne osoby, z którymi niebawem rozpoczniemy taką współpracę.
Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu też jak najbardziej służy tym rodzicom. Co państwo w tym zakresie robią? Mają państwo swoją stronę internetową?
Tak, mamy stronę internetową www.poronienie.pl, gdzie zebraliśmy kilkaset w tej chwili już artykułów związanych z różnymi aspektami śmierci dziecka, zwłaszcza w wyniku poronienia, i takimi medycznymi, i psychologicznymi, i społecznymi, i duchowymi. Mamy forum internetowe, gdzie wielu rodziców po stracie szuka wsparcia, bo w tym osamotnieniu, o którym mówiłam na początku, jeżeli trafią na innych rodziców po stracie, którzy mówią o tym, jak oni sami, co oni sami przeżywali, to rodzice przestają się czuć takimi outsiderami czy wyrzutkami społecznymi, którzy przeżywają coś zupełnie nienaturalnego. I to, że ktoś, kto też przeżył podobną sytuację i mówi, tak, to jest naturalne, to ja też tak miałem, to tak może być. I jeszcze dzielą się własnymi sposobami na to, jak przetrwali ten trudny czas, to jest niezwykle ważne. Prowadzimy też spotkania w różnych miejscach w Polsce. Współorganizujemy Dzień Dziecka Utraconego. Prowadzimy też spotkania dla lekarzy, dla położnych, dla kapłanów, dla doradców życia rodzinnego. I mówimy o tym, co przeżywają rodzice po stracie dziecka, żeby właśnie uwrażliwiać społeczeństwo na to, na ich potrzeby, żebyśmy wszyscy jak najlepiej potrafili ich wspierać. I organizujemy też, albo współorganizujemy, albo bierzemy udział w konferencjach związanych z tym tematem.
I te szczegóły wszystkie, gdzie i co, to jest na stronie www.poronienie.pl, tak?
Tak, na stronie i na forum internetowym.
I na forum internetowym, to wejście do forum też jest,
tak,
przez tą stronę, tak? Dobrze. Może jeszcze w skrócie, jeżeli taka tragiczna sytuacja się zdarza w rodzinie, mama w szpitalu dowiaduje się, rodzice się dowiadują, że dziecko obumarło. Co trzeba zrobić, żeby móc ten cały okres żałoby przeżyć prawidłowo, żeby móc to dziecko pochować? Bo może szpital może nie wie, my musimy znać te przepisy, może tak w paru punktach.
Wszystkie informacje też są u nas na stronie i na forum internetowym.
Ale może by pani w paru punktach powiedziała.
Żeby pochować dziecko, szpital musi wystawić kartę zgonu i taki dokument, który się nazywa pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, z którym rodzice, na podstawie którego rodzice mogą zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dostają wówczas taki akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe i mogą wszystkie formalności związane z pogrzebem zorganizować. To jest też dokument, na podstawie którego mama może skorzystać z 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast jeżeli są jakieś problemy z uzyskaniem tych dokumentów, no to zostaje wtedy w coraz większej liczbie miast ta sytuacja, o której już mówiliśmy, czyli możliwość pochowania dziecka w takim zbiorowym grobie. Bo to jest ważne dla rodziców i dla całej rodziny, żeby to miejsce było, bo jeszcze raz chcę podkreślić, że to nie tylko rodzice tracą dziecko, to też dziadkowie tracą wnuka, rodzeństwo traci brata czy siostrę. I jeżeli jest takie konkretne miejsce, to łatwiej jest o tym dziecku rozmawiać. Łatwiej jest te rytuały rodzinne tworzyć, w które te zmarłe dzieci są włączone. A chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch ważnych takich rzeczach w życiu rodzinnym.
Pierwsze... Jeszcze o tym zaświadczeniu. Mhm. Musi być płeć dziecka wpisana.
Tak.
A jeżeli jest małe dziecko, rodzice przecież mogą nadać imię dziecku, bo już myśleli o tym imieniu na pewno od dawna. To nie wystarczy?
Tak, w części szpitali wymaga się od rodziców, żeby wykonali badania genetyczne, które potwierdzą płeć dziecka, a w części wpisują lekarze płeć, pytając rodziców o to. Natomiast to wszystko jest tak nieprecyzyjnie uregulowane w przepisach, że tutaj zostaje jakby duża swoboda w gestii szpitali.
Ale trzeba po prostu tego żądać, bo nie można zgodzić się, żeby te doczesne szczątki zostały gdzieś tam w szpitalu utylizowane, bo to jest przecież osoba.
Tak, to jest też niezgodne z przepisami, bo przepisy mówią, że bez względu na czas trwania ciąży, ciało dziecka musi być potraktowane z godnością i pochowane z godnością. Natomiast w praktyce no to wygląda jeszcze bardzo różnie, ale coraz więcej jest takich miast i szpitali, gdzie też i dyrekcje, i lekarze, i położne zwracają na to uwagę.
Chciałam wspomnieć Pani jeszcze o dwóch aspektach.
Tak, chciałam powiedzieć, że to jest też trudny moment dla małżeństwa. Zwłaszcza jeżeli to właśnie dziecko umiera w czasie ciąży, bo to się wiąże z wieloma aspektami życia małżeńskiego. Chociażby z tego, że kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej przeżywają tą trudną sytuację, inaczej radzą sobie z emocjami. W rzeczach związanych z prokreacją mogą się pojawić na przykład problemy ze współżyciem, bo dawanie nowego życia kojarzy się tak zupełnie podświadomie ze śmiercią. Czasami jest tak, że małżonkowie oddalają się od siebie, bo tak są pogrążeni w żalu i w rozpaczy, że nie są w stanie być wyczulonym na potrzeby drugiej osoby. I tutaj ważne jest to, żeby rozmawiać ze sobą, żeby mówić o tym, co jest dla nas ważne, żeby wspierać się, nawet jak sami nie jesteśmy w stanie, ale żeby pamiętać, że nie jestem jedyną osobą, która cierpi, że obok mnie jest mój mąż albo moja żona, którego mogę nie rozumieć. Może jego sposób przeżywania żałoby może być dla mnie zupełnie niepojęty, ale jest najbliższym mi człowiekiem i żeby troszczyć się o siebie nawzajem. A kolejnym takim ogromnym tematem to są dzieci w tych rodzinach i te dzieci, które są już na świecie, które też same mogą przeżywać żałobę, jeżeli są na tyle duże, że rozumieją, co to znaczy, że ktoś umarł. Ale jeżeli są maleńkie, to widzą też, że rodzice, czują, że rodzice inaczej funkcjonują, czują, że mama jest smutna, że ciągle płacze, że może mniej czasu poświęca na zabawę z nimi niż do tej pory. W przypadku śmierci starszych dzieci, takich w wyniku chorób nowotworowych czy innych schorzeń, czy wypadków, to często jest też tak, że to zmienia zupełnie funkcjonowanie tej rodziny. Był brat, siostra, nagle go nie ma i trzeba te wszystkie relacje w rodzinie poukładać na nowo. My też często mamy taki opór, żeby rozmawiać z dziećmi o śmierci. W ogóle o śmierci, nie tylko o śmierci ich rodzeństwa. Dla nich to jest zupełnie naturalny temat, tak samo jak je ciekawi, jak to się dzieje, że autobus jeździ, że woda jest w kranie, co to jest krokodyl. To tak samo naturalnie zupełnie pytają o śmierć. To my dorośli mamy problem, bo to jest dla nas jest trudny temat. A ja słyszałam wiele historii rodziców, którzy opowiadali właśnie o swoich dzieciach, które w naturalny sposób myślą o swoim zmarłym rodzeństwie. Jedna z moich koleżanek mówiła, że jej synek kilkuletni grał w grę komputerową i ona słyszała, że z kimś rozmawia. I zapytała go, z kim on tak rozmawia w czasie tej gry. No mówi, a proszę, proszę siostrę, żeby mi pomogła przejść te kolejne etapy. A z grą komputerową też inna historia mi się przypomina, innej mojej przyjaciółki, której córeczka zmarła i ona podsłuchała jakby rozmowę swoich dwóch synów. Jeden taki młodszy, który bardzo przeżywał to, że siostra zmarła, dużo płakał i zapytał swojego starszego brata, jak to jest, czy on nie tęskni za tą siostrą i w ogóle dlaczego w ogóle o niej nie mówi. A on powiedział, że on to w ogóle myśli inaczej zupełnie o tym. Że to jest tak jak w grze komputerowej. Że my wszyscy żyjąc przechodzimy przez kolejne etapy. A ona wygrała bonus, bo od razu wygrała. I dzieci mają perspektywę taką zupełnie też naturalną życia wiecznego. I jest to też dla nich trudna sytuacja. W zależności od tego, w jakim są wieku, to różnie to przeżywają, ale odsuwanie ich też, udawanie, że nic się nie stało i nie rozmawianie z nimi, bo są za małe, bo nie zrozumieją, to też wydaje się być czasami zupełnie niepotrzebnym naszym lękiem nas dorosłych.
Czyli nie mamy się lękać, proszę księcia, tak, tylko mamy miłować.
Tak jest. To jest też takie moje doświadczenie bardzo bliskiej mi rodziny, która ma również takie doświadczenie straty dziecka, które zmarło przed urodzeniem i starsze siostry tego dzieciątka o nim pamiętają, wspominają, cieszą się, że mają dzieciątko w niebie. Mówią i rozmawiają o tym ze swoimi rodzicami, a więc no, nie bać się, bo myślę, że też zapominamy chyba o tym w chrześcijańskim wymiarze, o tym, że nad tymi wszystkimi trudnymi doświadczeniami w naszym życiu, także nad śmiercią, jest Pan Bóg. I dzisiaj, ja myślę, że wiele z tych problemów, które dotyczą utraty dziecka, właściwie tych okoliczności, które towarzyszą, sposobu przeżywania żałoby, tego, że my nie potrafimy ze sobą, z rodzicami w tych sytuacjach rozmawiać, wynika również po części albo w dużej mierze z tego powodu, że my dzisiaj gdzieś tam współczesny świat podpowiada, że można sobie stworzyć taki świat, w którym tutaj na ziemi, w którym nie będzie cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie tęsknoty, nie będzie łez. I trzeba wszystko tak zorganizować, żeby przed tym uciekać, żeby tego nie przeżywać. A to jest niemożliwe. Ale jeżeli, no właśnie z miłością nawzajem do siebie, z pewną odwagą, też z taką świadomością, że jest Pan Bóg, że Duch Święty podpowie też, podejdziemy do siebie nawzajem w tych sytuacjach, to nie będziemy uciekać przed tym trudnym doświadczeniem i będziemy się uczyli też tego, bo my byśmy chcieli nieraz może natychmiast wiedzieć. Nie wiemy, jesteśmy nieporadni. W wielu sytuacjach sobie nie radzimy, w wielu sytuacjach jesteśmy nieporadni i póki nie zaczniemy próbować i póki nie zaczniemy się uczyć, to się nigdy nie nauczymy. A tak jak wiele błędów popełniliśmy, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki i nieraz się wywróciliśmy, każdy z nas, tak samo w każdym kolejnym nowym doświadczeniu i pamiętać, jako chrześcijanie zwłaszcza, pamiętać, że w tym doświadczeniu jest i chce być Bóg i Duch Święty, który będzie też podpowiadał. A to, co nieporadne, to uczy, myślę, nas też pokory, bo jakby się tak nam wszystko zupełnie udawało, to byśmy szybko wpadli w pychę, że to jest nasza jakaś tam mądrość.
I jeszcze, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, bo teraz tam niektórzy, prawda, zwolennicy aborcji mówią, że to jeszcze nie człowiek, bo to jeszcze za mały. Pan Bóg stwarza duszę ludzką czy kilka dni po poczęciu, czy w momencie połączenia się komórek męskiej, żeńskiej?
W momencie poczęcia i kiedyś podczas jednego ze spotkań takich parafialnych pamiętam taką dyskusję, której się przysłuchiwałem zupełnie z boku, pozwalając tym ludziom świeckim ze sobą rozmawiać, troszkę się sprzeczać i kłócić. I tam była właśnie tego typu, na ten temat dyskusja. Kiedy to życie się zaczyna? No i były różne koncepcje rzeczywiście. W czasie tego spotkania pamiętam takie małżeństwo, które bardzo mocno za wszelką cenę chciało tym ludziom wytłumaczyć, którzy uważali, że to życie zaczyna się troszkę później i że do pewnego momentu można pewne rzeczy z tym życiem sobie samemu robić, manipulować i tak dalej, albo je po prostu odbierać, pewnie nie wierząc do końca, że tam jest początek życia, i żadne argumenty nie docierały. Pewnie nie zawsze i nie na każdym etapie życia każdy z nas wszystko rozumie i to też trzeba przyjąć do wiadomości, ale pamiętam, że wtedy wystarczył taki zwyczajny, prosty rysunek, który został wykonany, że z połączenia tych dwóch komórek, czy może powstać i kiedykolwiek drzewo, jakiekolwiek zwierzę? Nie. Będzie zawsze człowiek. Ten człowiek, jak będzie miał 90 lat, to z całym szacunkiem dla osób starszych i w podeszłym wieku, ale najczęściej jest przykurczony często ciężką pracą i będzie miał pomarszczoną skórę. Kiedy ma pół minuty czy sekundę, nie może w ten sposób wyglądać, bo jeszcze nie ma 90 lat, ale od początku jest człowiekiem.
I ma duszę nieśmiertelną. Dziękuję bardzo. Rodzina po stracie dziecka to tytuł dzisiejszych rozmów niedokończonych w audycji dla małżonków i rodziców i zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, on a log in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Audycja dla małżonków i rodziców, 22:20 się już zbliża. Dzisiejszy temat: rodzina po stracie dziecka. Nasi goście, ksiądz kanonik Krzysztof Badowski oraz pani Małgorzata Brońka ze Stowarzyszenia Rodzice po poronieniu. Odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Marek z południowej Polski.
Witamy pana.
Cieszę się, że dodzwoniłem się do dzisiejszej audycji. Jesteśmy rodziną, która ma doświadczenie właśnie z utraty dziecka. Niestety też spotkaliśmy się z oporem i obsługi z szpitala i urzędników w Urzędzie Stanu Cywilnego. No ale mimo wszystko, mimo tego, że szpital mienił się tym, że pracuje z certyfikatem jakości ISO, nie stosował przepisów, które mówią o prawie rodziców do pochówku dziecka. Mówią nam, co my wymyślamy i po co to wszystko, nikt nie odbiera dziecka. W Urzędzie Stanu Cywilnego też podobne komentarze, chociaż jedna z pracownic jakoś próbowała pozytywnie podejść do nas, ale i też relacjonowała to, i to może do księdza, który jest w studiu. I taka uwaga właśnie, że mówiła ta pani o tym, że mają rodzice duże, duże pretensje do Kościoła, że nie informują ludzi wiernych o tym, że jest taka możliwość w Kościele pochowania dziecka po stracie, czy to właśnie zwłaszcza tego dziecka, które zmarło przed urodzeniem. Nie wiem, może to... A jeszcze jedna rzecz, może taka, że dobrze, że ta audycja jest. Mamy dzień dziecka utraconego od kilku lat, który możemy przeżywać 15 października. No, ubolewam nad tym, że te audycje, artykuły w prasie katolickiej nie są przed 15 października, kiedy ludzie by, dowiedziawszy się niektórzy o takich sytuacjach, takich możliwościach, może inaczej by przeżywali ten dzień. Może to tyle.
Dziękuję, panie Marku. Czy ksiądz coś chce dodać?
Tak. Nie chcę, broń Boże, odbijać piłeczki i nie chcę zrzucać też tej winy na kogoś innego, bo tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy nieporadni, wszyscy się tego uczymy. Chełmża jest przykładem tego i również parafia w Chełmży, że dopiero 3 takie pochówki miały miejsce i dopiero od tego roku rozpoczęliśmy te pochówki. Ale chciałbym powiedzieć, że te wszystkie informacje przede wszystkim i w pierwszej kolejności powinny być przekazane ze strony państwa, które reguluje i które ustala, uchwala regulacje prawne, bo dawno te regulacje prawne są, a informacji w mediach publicznych nie ma. Informacji zarówno w telewizji, w radio, w prasie ciągle brakuje. Wręcz przeciwnie, powiem tak, że mam takie doświadczenie, taki sygnał, że podczas jednego choćby ze szkoleń dla pracowników MOPS-ów i GOPS-ów są ci pracownicy informowani, niezgodnie zresztą z prawem obowiązującym w Polsce, że te pochówki wtedy, kiedy nie odbierają rodzice, to jest taki przywilej tylko MOPS-ów czy GOPS-ów, z którego mogą, a nie muszą skorzystać, a to nieprawda, bo jeśli mówimy o tym, że od początku jest człowiek, to każdemu człowiekowi przysługuje ten pochówek bez względu na wiek, w jakim następuje śmierć i należy, jest obowiązek pochowania tego ciała ludzkiego. Ten obowiązek spoczywa na gminie w pierwszej kolejności, ale prawda jest taka też, że my się też również w kościele uczymy tego i w związku z tym uczymy się i myślę idziemy do przodu i będziemy się informować. Mamy kolejny telefon.
Tak, kolejny telefon mamy. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Kogo witam?
Dzwonię do państwa z Francji. Jestem mamą siedmiorga dzieci, gdzie troje jest już w niebie. I na początek bardzo chciałabym Państwu podziękować, że nasze dzieci, które umarły w brzuszkach swoich mam, są dla Was tak bardzo ważne i przez Was kochane. A chciałabym jeszcze podzielić się z Wami naszym doświadczeniem, jak sobie poradziliśmy ze stratą naszych dzieci. Pierwszy raz, jak straciliśmy dzidziusia, mieliśmy już dwoje dzieci i pierwsza noc po stracie była bardzo ciężka dla mnie. Obudziłam się, płakałam i moja córka, która miała wtedy 4 latka, też wstała. Przyszła do mnie i powiedziała mi, że mamo, nie płacz, bo teraz Pan Jezus trzyma moją siostrę za rękę i pokazuje jej mamę, więc uśmiechnij się. Było to dla mnie wielkie przeżycie, bardzo ważne słowa. Mieliśmy też wtedy okazję z moim mężem codziennie przez długi czas uczestniczyć w adoracji przy Najświętszego Sakramentu. I otrzymaliśmy wielką łaskę od Pana Boga. Nie pytaliśmy, dlaczego to się stało. Ja wiem, że Pan Jezus mógł uzdrowić nasze dzieci, ale nie dokonał tego. I dostaliśmy łaskę dziękowania i chwalenia Boga, że dał nam możliwość uczestniczenia w tworzeniu życia wiecznego. Później straciliśmy jeszcze 2 razy dzieci. Ostatni raz w tego roku w lipcu. I takie miałam dosyć ciężkie przeżycie w szpitalu z lekarzem. Po wizycie bardzo płakałam, bo lekarz był nieprzyjemny i nawet zasugerował mi, że jak to pani już skończyła 40 lat, ma już pani 4 dzieci, nie używa pani środków antykoncepcyjnych. Naprawdę bardzo, bardzo takie trudne przeżycie, ale po wyjściu pomodliłam się do Ducha Świętego i ofiarowałam to moje cierpienie Maryi. I dostałam wtedy takiego nawet pocieszenia i takiego pokoju w sercu, i żeby tak jakoś to tak określić, takiego zaufania totalnego do Pana Boga, że On wie lepiej. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, co mi pomogło, słowa takiej jednej pani, bardzo wierzącej, jak ona usłyszała, że straciliśmy Dzidziusia, to powiedziała mi, no tak, przecież to Pan Bóg jest Panem życia, to nie od nas zależy. I dziękujmy Mu, że macie tutaj na ziemi czwórkę, że pozwolił Wam je wychowywać, a w niebie właśnie troje waszych dzieci modli się za was. I też chciałam powiedzieć, że nasze dzieci cały czas widziały, co się dzieje, że są kłopoty z ciążą, uczestniczyły w modlitwie i teraz każdego ranka też proszą swoje rodzeństwo o modlitwę, o pomoc w ciągu dnia. To tyle chciałam się podzielić właśnie tym wszystkim.
Dziękujemy, Pani Moniko.
Dziękujemy serdecznie i z jednej strony bardzo Państwu współczuję, a z drugiej strony bardzo się cieszę, że Pani się podzieliła z nami historią Państwa rodziny, bo to rzeczywiście tak jest. Zmarłe dzieci są dla nas bardzo cenne i pamiętamy o nich i chcemy pamiętać i chcemy też zapewniać innych rodziców o tym, że o ich dzieciach pamiętamy. Wielu rodziców po stracie mówi to właśnie co Pani, że kiedy już ten żal i ta rozpacz się wypali, to zaczynają odczuwać radość i wdzięczność, że dzieci się pojawiły w ich życiu, chociaż na tak krótko. I mówią, że doświadczyli wtedy, że miłość jest silniejsza niż śmierć i że nie chcieliby, żeby te trudne wydarzenia się ich w ogóle nie spotkały. Że oczywiście woleliby swoje dzieci trzymać je w ramionach, ale to, że one się pojawiły chociaż na moment w naszym życiu, to wzbogaciły nas swoją miłością i nie chcielibyśmy, żeby w ogóle ich nie było.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam pytanie, czy ja jestem na antenie już?
Jest Pan. A kogo witamy?
Konrad z Gniezna.
Tak, jest Pan na antenie już. Prosimy bardzo.
Słuchamy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy. I chciałbym w ogóle całą Polskę pozdrowić i wyrazić głęboką radość z tego powodu, że w ogóle dodzwoniłem się do Radia Maryja. I chciałem tutaj poruszyć bardzo, bardzo ważny temat przeżycia. Słuchałem przed chwilą mojej przedmówczyni i naprawdę zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. To, jak ona potrafiła zwrócić się do Boga ze swoimi problemami. Naprawdę bardzo jej współczuję i będę się za nią modlił. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Panie Konradzie.
Już dzień oczy zdarzamy.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Wojtek z Warszawy.
Witamy Pana.
Ja mam podobne doświadczenie jak przedmówczyni z Francji, tyle tylko, że myśmy z żoną stracili około 7 dzieci w różnym czasie i w międzyczasie też urodziła nam się dwójka dzieci, które też są cudem. Powiem, mogę podzielić na swoim pierwszym życiu, które było chyba najtrudniejsze, jak różne jest przeżycie ojca i matki. Znaczy moje było chyba zamknięcie się w sobie, bo to parę lat minęło, a moja żona wprost przeciwnie. Takie, trochę pretensje do Pana Boga i ten, ale takie no z czasem oczywiście pogodziła się i zrozumiała, że teraz rozdobitkę. Co ciekawe, my nie mieliśmy problemu z pochówkiem, a to było w 2006 roku, więc no, bardzo dawno temu. Zostało nam wydane i ciałko, i zaświadczenia wszystkie, i taką maleńką urnę białą kupiliśmy. Po prostu odbył się normalny pogrzeb z mszą pogrzebową w kościele i takim mini orszakiem, bo to najbliższa rodzina była. Więc mogę powiedzieć, że bardzo nam to pomogło. No, chodzimy od czasu do czasu na grób. Tam jest druga córka też pochowana z 2008 roku. I chyba jeszcze jedno dziecko. Ciekawe jest przeżycie najstarszej córki, która wtedy miała lat 5 albo 6 i ona każdemu z tych ze swojego rodzeństwa nadała imię i wszystkie pamięta i bardzo często wspomina, że ma nawet w rozmowach takich z rówieśnikami mówi, że ona nie ma dwóch sióstr, tylko 9, z czego 7 jest w niebie. Więc to tyle, jeśli mogę jakby przybliżyć doświadczenia obojga rodziców w postaci do dzieci.
Dziękujemy Panie Wojtku za to świadectwo. Współczujemy, ale też bardzo ważne, że właśnie ojciec zadzwonił, nie tylko same mamy.
I cudowne są te historie o dzieciach, ponieważ one mają taką naprawdę taką naturalność w kontakcie ze swoim rodzeństwem, w mówieniu o nich. Zupełnie to jest niesamowite i to jest też dla nas rodziców takie budujące.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo?
Mówi Agnieszka z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Jest mi niezmiernie miło słuchać już kolejny raz audycji z cyklu dla małżonków i rodziców, dla rodziców po stracie dziecka. Tym bardziej, że tak chciałam się podzielić swoimi odczuciami, kiedy właśnie rok temu, w listopadzie, gdy była audycja Aniołkowi Rodzice, byłam jeszcze wtedy w ciąży i mój mąż słuchał tej audycji, natomiast następnego dnia byliśmy u lekarza na wizycie i okazało się, że nasze dziecko już nie żyje. To muszę powiedzieć, że ogromną rolę odegrało to, że po powrocie do domu mogłam wielokrotnie z internetu odtwarzać sobie audycję i dzięki informacjom, które były właśnie w niej zawarte, jeśli chodzi o to, gdzie udać się, tam było mocno polecany Szpital Świętej Rodziny i jakich dokumentów można oczekiwać od szpitala, to właśnie w audycji trafiłam do tego bardzo dobrego miejsca. I tutaj chciałabym też podziękować panu profesorowi Chazanowi i pani Hani Kulczyckiej za to, jak wielki wkład i jaką pracę wykonują właśnie, jeśli chodzi o podejście do osób, które spotkała utrata dziecka nienarodzonego. Dziękuję bardzo za to, że właśnie te audycje są cyklicznie teraz, no, z takim dużym napięciem i stresem też słucham tej audycji i chciałam się do niej włączyć, bo jeszcze jak gdyby cały czas, no tak naprawdę to zawsze się pamięta, tak, o swoim dziecku i nigdy się o nim nie zapomni, więc jest to tym bardziej bolesne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Agnieszko.
I współczujemy. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Witam serdecznie prowadzących i gości w studio.
Witamy. Mówi Jan również.
Z okolic Krakowa.
Witamy.
W starszym wieku już, ale przeżywam również ten problem. I mam właściwie dwie myśli takie. Może ta pierwsza to od jakiego już czasu można oficjalnie dokonywać urzędowego pochówku tych dzieci utraconych. To jest taka najnowsza może informacja. Natomiast chciałbym prosić księdza proboszcza o odniesienie się do sytuacji jeszcze z okresu lat 70., początki lat 70., bo ja akurat wtedy to przeżywałem. Jak określić, no, kiedy nastąpiło poronienie, odczytać, jak przyjąć, jak po chrześcijańsku. Tak, bo już teraz mamy większą wiedzę, to życie utracone. Na ten temat, żeby można troszeczkę prosić księdza proboszcza, żeby rozwinąć ten wątek. Bo na pewno zainteresowanie jest w rozmowach, nawet takich w kuluarach, ale z okresu wcześniejszego, kiedy jeszcze ten temat nie był tak rozpowszechniony odnośnie życia, nowego życia. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i przechodzę na odbiór.
Dziękuję.
Pozdrawiamy panie Janie.
Ja jeżeli mogę najpierw o tych formalnych sprawach. Przepisy nie ograniczają w żaden sposób wieku czy wielkości dziecka. Mówią, że bez względu na czas trwania ciąży dziecko można pochować. Problemy takie praktyczne wiążą się z tym, o czym mówiliśmy, z określaniem płci dziecka. Nie wiemy też jeszcze, jakie zmiany przyniesie nowy rok, ponieważ od 1 stycznia będzie obowiązywała nowa ustawa o aktach stanu cywilnego. I tam jest taki zapis, który mówi, że jeżeli nie da się określić płci dziecka, to nie będzie można go zarejestrować. Ale jak to będzie w praktyce wyglądało i w jaki sposób płeć dziecka będzie potwierdzana, to trudno na razie powiedzieć. W tej chwili jest tak, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wielkości, wieku, czasu trwania ciąży. Dziecko w każdym wieku może zostać przez rodziców pochowane. I wcześniej jeszcze zapomniałam też o tym powiedzieć, ale to nie musi się też odbywać na koszt rodziców, ponieważ jeżeli uda się dziecko zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, to rodzice, o ile są do tego uprawnieni, mogą też wystąpić o zasiłek pogrzebowy z ZUS-u.
I ksiądz?
Tak jest. Dziękuję za ten głos, że nauka, czy to pojęcie życia ludzkiego jest niezmienne, ale prawdą jest również to, że w tej myśli takiej teologicznej do niedawna funkcjonowało takie pojęcie limbus puerorum, otchłań dziecięca, było ono rozumiane jako stan takiego naturalnego szczęścia, czyli bez możliwości kontaktu z Bogiem twarzą w twarz. I tak naprawdę wątpliwości w tej kwestii rozwiała Międzynarodowa Komisja Teologiczna, która w 2007 roku stwierdziła, że dzieci nieochrzczone idą do nieba, a nie do jakiegoś właśnie, do tej otchłani dziecięcej. Te prawdy z całą najpierw historią problemu, potem z tym przebiegiem myśli teologicznej i wreszcie z tymi stwierdzeniami można znaleźć w takim dokumencie tej Międzynarodowej Komisji Teologicznej z datą 19 stycznia 2007 roku. Ten dokument zatytułowany jest Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu. Natomiast myślę, że jakimś sposobem, tak spodziewam się, jakimś sposobem przeżycia też tej tęsknoty, żalu i straty dziecka i żałoby, żalu z tym związanego, może być uczestniczenie, takie też jest doświadczenie z Chełmży, kogoś, kto wcześniej utracił swoje dziecko, nie mógł pochować tego dziecka, bo nie było przepisów takich stosownych, wzięcie udziału w jednym z obecnych pochówków dzieci, modlitwa i nawiedzanie także w taki symboliczny sposób, właśnie w formie znaku tego grobu, jeśli on znajduje się gdzieś na terenie parafii, miasta, gminy.
Tak, dziękuję bardzo.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Jacek. Ja wierzyłem, że się uda mi dzisiaj zadzwonić, bo dla mnie, kiedy mam naprawdę jakieś świadectwo własne, to wtedy bez problemu się zadzwaniam. I chciałbym to powiedzieć, bo no nie jestem już młodym człowiekiem, ale to, co mi się zdarzyło w młodości, i to świadectwo właściwie ciąży mi bardzo w dalszym moim życiu. To była jeszcze dodatkowa historia związana z ogłoszeniem stanu wojennego i młodością, gdzie się studiowało w jednym końcu Polski, w drugim, i trzeba było po tym ogłoszeniu stanu wojennego dojechać w jakiś ustalony adres, co władza wtedy narzucała. Ja pojechałem nie tak jak trzeba, w sensie tym, że w inną stronę niż zamieszkiwałem, natomiast moja żona do swojego miejsca, a niestety całą noc jadąc miała kilka przesiadek i to była zima i gdy się spotkaliśmy, to później ja musiałem jechać, żeby oficjalnie dostać pismo, ale przeczuwałem, że chyba żona jest w ciąży, w pierwszej ciąży po ślubie. I to się stało tak, że ja to przeczuwałem, nie miałem jakby odwagi o tym mówić. Czas był historycznie ciężki dla nas. Pojechałem i myślałem, że zostanę na Wigilię, ale stwierdziłem, nawet jakieś przeczucie mi powiedziało, z rodzicami swoimi, przeczucie mi jakieś powiedziało, żebym jednak wracał. Nie było wtedy takiej komunikacji jak dzisiaj, telefonicznej. To wiemy doskonale, pamiętamy. No i kiedy wróciłem, to niestety dowiedziałem się od szwagierki, że już było po wszystkim, że faktycznie żona była w ciąży. Straciliśmy to pierworodne dziecko. I teraz pamiętam, że tamta historia i to wszystkie zawirowania dziejowe z naszego narodu, kraju, jakby też ciążyły, ale ja sam siedziałem samotny i trochę taki stłamszony i trochę po prostu zagubiony. I trochę chyba na tamten czas głupi, bo niedoświadczony tak wielką tragedią. Po prostu to tak jakoś mnie pozbawiło siły działania, siły też może jakiegoś myślenia rozsądnego, logicznego. Po tych 20 ponad latach wiem, że dzisiaj, że należy walczyć o to, żeby to dzieciątko, jeżeli by to było nawet na opuszku palca, ale to życie, żebyśmy wiedzieli, gdzie ono zostało złożone. że po prostu to jest później straszną męczarnią w świadomości człowieka. I nawet jeżeli się modlimy, to nas na pewno uspokaja, bo wierzymy, że po drugiej stronie będzie można się spotkać. To jednak tu za życia, jeżeli dzisiaj już jest taka możliwość, to radzę każdemu, żeby później miał spokój ducha do końca swoich ziemskich dni, żeby o to walczył i żeby miał to prawo, żeby mógł złożyć to życie tam, gdzie będzie mógł później przyjść, zapalić świeczkę, chwilę się pomodlić, pomyśleć. To tylko tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Jacku. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo?
Mówi Bożena z Małopolskiego.
Witamy.
Ja mam nieco inną sytuację niż przedmówcy, bo obecnie moja mama już nie żyje, ale kiedyś właśnie straciłam siostrę. Wiem, że to była siostra tylko, bez imienia, niepochowana. I chciałabym usłyszeć kilka słów właśnie, jak ja mogę, bo tak jakby mnie te myśli nurtują, że mama już nie żyje, tak nie mam się ani tak jakoś zapytać kogo, ani poradzić. Więc bardzo bym prosiła kilka słów na ten temat.
Dziękujemy, Panie Bożeno, za pytanie.
To jest właśnie taka trudna sytuacja, kiedy rodzice nie rozmawiają z dziećmi o ich zmarłym rodzeństwie i często rodzeństwo czasami po latach dopiero długich, albo rodzice czasami już tuż przed śmiercią mówią o tym, że ty masz jeszcze brata albo siostrę, albo miał być brata albo siostrę. I to jest bardzo trudna sytuacja, bo często też ludzie dorośli mówią, że mieli takie przeczucie, że im się wydawało, że może mają brata i siostry i bawili się czasami nawet z nimi, ale zupełnie nie rozumieli, skąd to się bierze. A to właśnie stąd, że te zmarłe dzieci, one w życiu rodziny nadal uczestniczą, nawet jeżeli się o nich nie wspomina. Tutaj trudno coś poradzić, bo to jedyne, co można, to tak samo jak ze wszystkimi naszymi zmarłymi, spotykać się z nimi w Bogu.
I wziąć udział w takim pochówku.
Tak, albo w spotkaniu na Dzień Dziecka Utraconego. Przyjść tam, gdzie jest, w Krakowie będzie budowany na przykład też taki pomnik dziecka utraconego, przyjść tam, zapalić znicz, pomodlić się w intencji siostry, w intencji mamy.
Są już, myślę, w coraz większej ilości właśnie parafii, na szczęście, odprawiane takie msze święte. One są w intencji rodziców po stracie dziecka, rodziców po poronieniu. Ale wiadomo, że też ta modlitwa obejmuje nie tylko samych rodziców, a może właśnie jest to taki sygnał i też jako duszpasterz dziękuję za ten sygnał, bo właśnie może to nie tylko za rodziców powinniśmy odprawiać tę mszę świętą, ale także w intencji rodzin po stracie dziecka, a nie tylko rodziców po stracie dziecka.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Zofia z Podkarpacia.
Witamy.
Ja straciłam wnuczka i prawnuczka. I prawnuczka w Ameryce. Wnuczka urodziła dziecko i żyło 9 dni. No i bardzo to przeżyła. A synowa, no to też straciła dziecko w 8 miesiącu ciąży, udusiło się
pępowiną.
Pępowiną, no właśnie. I trudno mam synowo rozmawiać na ten temat i nie wiem właściwie, co jej powiedzieć. Przelała bardzo na ona ma trójkę dzieci i przelała na tego trzylatka, w ten czas miał ten wnuczek trzylatka i całą miłość przelała na tym, to jest synuś bardzo kochany, no, przez nią. W każdym razie, a tam wnuczka, co w Ameryce, no to tego. To ma starszą córeczkę, co ma 3 latka, ale to ona nic z tego nie rozumie. Jeszcze, bo w każdym razie ja jak się dowiedziałam, to byłam bardzo zasmucona. I w ogóle, ale mam jeszcze 7 wnuków i 7 prawnuczek, prawnuków. No i dziękuję Bogu, że mam to, co mam.
No tak.
Dziękujemy Pani Zofio za to świadectwo.
Tu... Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże
Pani.
W rodzicach, w rozmowach z rodzicami po stracie, zwłaszcza jeżeli to są bliscy nam ludzie, dzieci nasze, które tracą swoje dzieci, czy tak jak u Pani wnuczki, to ważne jest to, żeby mówić to, co mamy w sercu. To, o czym Pani nam opowiedziała, że Pani jest smutno, że chciałaby Pani porozmawiać o tym, że też wesprzeć tych naszych bliskich. Bardzo bolesne jest dla rodziców po stracie, jeżeli się o ich dzieciach nie pamięta. A jeżeli wymieniając swoje wszystkie wnuki wspomni się także te zmarłe, to na pewno to jest bardzo, bardzo cenne dla rodziców.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo, mogę mówić?
Tak, jest pani na antenie. Kogo witamy? Witamy?
No, prosimy. Może radia pani nie wyłączyła.
Halo, czy ja już mogę mówić?
Powtarzamy. Tak. Może pani mówić. Jest pani na antenie. No, nie da się. Nie wyłączyła pani radia i nie wierzy pani nam, że jest na antenie. Dobrze.
Może nie dosłyszy.
Tak. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Ja dzwonię, dotyczy mojego porodu dziecka.
A imię pani jakie jest? Imię?
Proszę?
Jakie jest pani imię?
Maria.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
No i to dziecko się urodziło w 1966 roku. I urodziło, ja przyjechałam do porodówki 18 marca 66 roku. Przyjmowała mnie młoda położna i mówiła, że to jest pierwsze dziecko. No i odeszła i nie było. Rano przyszła o godzinie 6 inna położna, młoda. I tak przyszła do mnie i mówi, o Jezu, co mnie spotkało? A ja mówię, a czemu? No bo przecież jak pani jest od wieczora do teraz, a teraz widzę, że po prostu to nie ma ruchów tego dziecka. Po tym poszła tam gdzieś do drugiego pokoju, z kimś się tam kontaktowała i przyszedł taki pan, nie wiem kto to był, czy tam sanitariusz, bo lekarz na pewno nie. To ona z nim tam dyskutowała wszystko, co mówiła mu co. I on w końcu przyszedł z powrotem, przyniósł jej żarczyk i mówił, musimy ten poród wymusić. I urodziło się to dziecko. Rano o 9 już nie żyło. No i teraz taka była sprawa, że przyjechał mój mąż do szpitala i mówił, tam się już się dowiedział. Narobił wrzasku w tym szpitalu trochę, bo ja byłam wcześniej w tym szpitalu, bo już nim dojechałam, to jeszcze... Tak było, że jeszcze mówi ten lekarz, ten, który mnie przyjmował, tam lekarz któryś tam bez tego pogotowia, mówi, że to jeszcze jest trochę czasu, ja mam trochę czasu. No i z tym czasem tak się okazało, że po tym ta położna przyszła, mówi, nie ma ruchu, zapisała ten taki tam, dała mi zastrzyk, taki, żeby ten prowokacyjny poród był. No i to dziecko się urodziło, ważyło prawie 4 kg, 3,850 i coś. No i po tym mój mąż przyjechał, bo jak przyjechał, to pytał się, gdzie się ma tam zwrócić, co, jak tam, no w każdym razie musieli te dokumenty tam mu ustawili, poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego, poszedł do księdza w Tucholi, bo to było w Tucholi. No i poszedł do księdza, no i ksiądz mówił, czy było ochrzczone. No ta położna mówi, jest tylko tyle ochrzczone, co z wody, nic więcej. No i sam go tam, no, ksiądz dał w sucholi takie tam kwitek, nie wiem jak on tam wyglądał, i mówi, że ma iść do grabarza, no i na cmentarzu to była zgoda od księdza, żeby cię pochowane to dziecko. Jest pochowane w sucholi. Ale mi stale chodzi po głowie, kręci się, to już jest prawie 40, miałby prawie 50, 48 na 9, o 9. Stale jak przychodzi ten dzień, 13 marzec, to mi to stale chodzi. A tym bardziej, że już teraz to jeszcze bardziej, bo jeszcze mój małżonek już nie żyje trzeci miesiąc w tej chwili. Siedzę tu tak sama przy telefonie i słucham tego radia i przypomniało mi się to wszystko z powrotem, ten sam dzień, ten sam taki, nie wiem, taki ból jakiś. Potem przyszła jeszcze milicja, spisywali taki protokół, poszła sprawa do sądu, no ale ja już nie poszłam do tego sądu, bo nie umiałam się pozbierać po tym wszystkim. I sąd z kolei też nie odpisał, co i jak, i takim sposobem ładne dziecko, które było już zawinięte ładnie w taką bielutką pieluszkę i żeśmy je tam w sucholi pochowali. Ale ten żal i ból pozostał.
Dziękujemy Pani Maria, bardzo współczujemy i Pani pytania właściwie nie postawiła Pani. No jest żal w sercu, że to się stało, prawda?
Choć wierzymy, tak jak mówiliśmy to przed chwilą, że to dziecko jest w rękach Pana Boga. Ono już cieszy się oglądaniem Pana Boga. Myślę, że to, co można by podpowiedzieć z takiego punktu duszpasterskiego, czy z tego, to na pewno modlitwa, czy też msza święta o pokój serca, własnego serca. Bo ten pokój też jest łaską Ducha Świętego. O tym przypomina święty Paweł w liście do Galatów, wymieniając owoce życia w Duchu Świętym. I myślę, że też no, warto o ten pokój serca modlić się, o ukojenie, pomoc Bożą w przeżyciu.
Proszę Państwa, 23 właśnie godzina minęła. O tej porze podajemy informacje. Można początek dotyczące rekolekcji spotkania małżeńskie w terminie od 7 do 9 listopada. Najbliższe się odbędą, bo tego weekendu w tym tygodniu już nie wymieniamy.
Od 7 do 9 listopada w Pelplinie Państwo Dolewa odbierają, przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 58 683 8001 53 683 8001
i mamy rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych w dwóch miejscowościach.
Aha, w Zduńskiej Woli i w Świdnicy. W Zduńskiej Woli zgłoszenia przyjmują Państwo Janczakowie pod numerem telefonu 509 539 428, powtarzam, 509 539 428, a w Świdnicy Państwo Stolarczykowie, numer telefonu do nich 600 85 44 95, powtarzam, 600 85 44 95.
Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 28 października. Temat: rekolekcje małżeńsko-rodzinne, odnową chrześcijańskiego życia w rodzinie. Naszym gościem będzie ksiądz dr Andrzej Pryba, misjonarz świętej rodziny. 4 listopada temat: małżonkowie potrzebują Bożej mądrości. Naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. I 18 listopada temat: czas żałoby, ksiądz Robert Arndt będzie naszym gościem. Dzisiejsza audycja będzie jutro w południe, już powinna być w internecie na stronie Radia Maria pod zakładką audycje dla małżonków. Audycje z tego cyklu można też łatwo znaleźć w wyszukiwarce na stronie Radia Maria, wpisując w naszego gościa, który panią Małgorzatę Bronka. w tą wyszukiwarkę, bo ona we wszystkich tych audycjach brała udział. Także jak Państwo wpiszą Małgorzata Bronka, to będą wylistowane wszystkie audycje z jej udziałem, właśnie dotyczące rodziców po stracie dziecka. I jeszcze teraz poprosiłbym o powtórzenie strony internetowej Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu.
www.poronienie.pl.
Tam jest też forum i jeszcze jakieś pomoce w przeżywaniu tego trudnego okresu.
Tak, my staramy się zbierać na stronie i na forum informacje o tych wszystkich sposobach, które mogą pomóc rodzicom w przejściu przez ten trudny czas. Informacje o różnych inicjatywach, które się w różnych częściach kraju odbywają, ale też na przykład mamy takie wątki na forum dotyczące książek, które mogą być pomocne w rozmowach z dziećmi na temat śmierci, bo czasami jeżeli my nie potrafimy na ten temat rozmawiać, to film czy książka może stać się takim pretekstem do rozmowy z dziećmi. Jest też jedna książka wydana w Polsce, która dotyczy stricte poronienia. To jest książka dla dzieci pod tytułem Dzidziuś, niewielka książeczka o wielkiej stracie. I o niej też piszemy u nas na forum, ponieważ to jest historia rodziny, która spodziewa się dziecka, które umiera w czasie ciąży, i to jest historia napisana, jakby widziana oczami siostry, która w tym uczestniczy.
I ksiądz Krzysztof Bladowski.
Problematyka pochówku dzieci zmarłych przed urodzeniem jest tematem, który wymaga ciągle głębokiej refleksji wielu ludzi i instytucji. Niewątpliwie potrzebne jest wskazanie jakichś praktycznych rozwiązań dla szpitala dotyczących opieki nad matką, dzieckiem martwourodzonym, dla duszpasterzy. Usystematyzowania wymagają również procedury pochówku dziecka zmarłego przed urodzeniem w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej czy urzędach stanu cywilnego. Zauważamy także konieczność podnoszenia niskiej ciągle świadomości społecznej dotyczącej podjętego tematu, jak również potrzebę wspierania rodziców po stracie dziecka. I dlatego jako parafia w Chełmży wraz z Urzędem Miasta w Chełmży i Szpitalem Powiatowym w Chełmży organizujemy w listopadzie, dokładnie 18 listopada, taką konferencję zatytułowaną Troska o matkę i dziecko po poronieniu. Po mszy świętej odwiedzimy miejsce pochówku na parafialnym cmentarzu, a potem rozpoczną się wykłady. Głównym gościem będzie pan profesor Bogdan Hazan, który wygłosi wykład zatytułowany Troska o człowieka od chwili poczęcia, prawo i obowiązek godnego pochówku dziecka zmarłego przed urodzeniem. Potem postaramy się przekazać te praktyczne wskazówki dotyczące postępowania i organizacji pochówku dzieci zmarłych przed urodzeniem i zadania, które spoczywają na gminie, na szpitalu i na parafii. Do tego przedstawienia poprosiliśmy radcę prawnego, pana Marcina Iwickiego, panią Hannę Maciejewską, kierownika naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i panią Nikoletę Brodę, położną ze szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. I będzie również wystąpienie obecnej tutaj w studio pani Małgorzaty Bronki zatytułowane Wsparcie rodziców w procesie żałoby po stracie dziecka w doświadczeniach Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu, a po konferencji dyżur przedstawicieli stowarzyszenia, możliwość spotkania i rozmowy.
Czyli 18 listopada, godzina 10,
msza święta w kościele. W Bazylice Trójcy Świętej.
I krótko, pani Małgorzato.
Tak, ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednej książce, bo dosłownie kilka dni temu została wydana kolejna książka, która w podtytule swoim mówi, że ma nieść nadzieję rodzicom po stracie. Nosi tytuł Witraże w ciemności.
I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Bydgoszczy.
Witam.
Ja akurat też doświadczyłam poronienia teraz w lipcu i chciałam powiedzieć o takiej trochę technicznej sprawie, jak to wyglądało, i tak trochę zaapelować przez to może do szpitali czy do lekarzy, do położnych, bo wiadomo, że takie dzieciątko rodzi się przed zabiegu rzeczkowania, przynajmniej tak miało być w moim przypadku, i wcześniej dostaje się takie tabletki. I właśnie w czasie, bo kiedy dostałam te tabletki, okazało się, że to dzieciątko zostało urodzone, ale no, nie zostało to ani przeze mnie zauważone, ani praktycznie przez nikogo, bo w momencie, kiedy te tabletki zostały mi podane, ja zostałam zupełnie sama. Dopiero zawołano mnie na zabieg i podczas zabiegu, później jak już odbierałam wynik, okazało się, że ciałka nie znaleziono, a przecież przyjeżdżając, przyjechałam jeszcze z dzieckiem. Także nie wiem, jakby to po prostu technicznie można było rozwiązać, czy po prostu od razu zaopiekować się kobietą, która właśnie otrzymuje te tabletki i wtedy monitorować, czy już urodzone jest dziecko, czy jeszcze wtedy poczekać do zabiegu. Ale to już jest taka kwestia bardziej medyczna. No, natomiast jest taki owoc tego, że no, nie ma dziecka. Także nie można było pochować. Nie wiem, to tyle. No, ja na pewno zaadoptuję grób i tak zostanie to rozwiązane. Natomiast właśnie tutaj taki większy apel, bo tak naprawdę nie było ani pomocy psychologa, ani nikt się jakby moim przypadkiem nie zajął. Położono mnie w sali, gdzie były wszystkie dziewczęta w ciąży i praktycznie no, nie było z kim jakby się podzielić tym, co się aktualnie przeżywało.
Mhm.
Także to tyle. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękuję
bardzo. Bardzo pani współczuję, bo wiem z relacji wielu rodziców, że w całej tej trudnej sytuacji śmierci dziecka to dodatkową traumą jest to wszystko, co dzieje się niestety nadal ciągle jeszcze w polskich szpitalach i ten brak wsparcia, takiego zupełnie elementarnego, ludzkiego czasami wsparcia, albo właśnie organizacja pracy szpitala, to dodaje zupełnie niepotrzebnego, dodatkowego, ogromnego cierpienia rodzicom.
Słuchamy Radio Maria.
Szanowny Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z okolic Płocka.
A imię pana?
Stanisław.
Dziękuję, prosimy.
Teraz tak mnie gryzie, po prostu taka teraz przy tej audycji, taki problem. Odszedł mi teraz syn 15 miesięcy temu, w wieku 32 lat. No mieliśmy go jednego. W międzyczasie jeszcze w 82 roku mieliśmy dwoje dzieci, też nienarodzonych. Jedno zostało poronione, a drugie można powiedzieć zmuszone do tego, żonę. Ciężko mi to wypowiedzieć. I teraz to tak mnie to gnębi i nie wiem. Nie wiem, jak teraz dalej żyć z tym. Po prostu tak mam zawsze ten ból w sercu, że nie widziałem tych dzieci. Ten syn, co odszedł, był kochany, ale nadużywał alkoholu. No i tak nie wiem co dalej. Jestem już w podeszłym wieku, ale 62 lata i tak człowiek myśli, zwracam się do Boga, dlaczego, po co. Proszę Boga, żeby moje dzieciaki w niebie osiągnęli wieczność. Prawie co drugi dzień na jego mogiłę modlę się też, z żoną płaczemy. No i tak i teraz siedzę i też płaczę. Może jakoś pomoc, może coś. Będę słuchał na odbiorze.
Dziękujemy panie Stanisławie, współczujemy bardzo.
Śmierć jednego dziecka jest niewyobrażalną tragedią, a śmierć trójki dzieci to w ogóle sobie trudno wyobrazić, co państwo przeżywają. To nie ma znaczenia, czy dziecko jest maleńkie, czy jest dorosłe. To serce rodzica krwawi zawsze, kiedy, bo to jest takie nienaturalne zupełnie, takie niezgodne z porządkiem rzeczy, żeby rodzice chowali swoje dzieci.
No myślę, że tutaj wszyscy osoby, które są obecne w studio, myślę, że nie tylko te, które są zgromadzone przy radioodbiornikach, w takich sytuacjach i również w tej trudnej sytuacji Pana wzbudzają w sercu współczucie i towarzyszą modlitwą. Trudno jest na antenie zaradzić temu. Myślę, że dobrze byłoby zwrócić się także z prośbą o rozmowę, zasygnalizować, że może to być dłuższa rozmowa, żeby też jakby zadbać o czas, odpowiedni czas. Do duszpasterzy u siebie, na miejscu, w parafii.
Warto jest też korzystać z pomocy psychologicznej, bo w wielu miejscach i w ośrodkach pomocy rodzinie i w poradniach zdrowia psychicznego można zwrócić się o pomoc do psychologów, którzy znają się na przeżywaniu żałoby, na tym, przez jakie trudności człowiek musi, z jakimi trudnościami musi się zmierzyć i potrafią też towarzyszyć w tych trudnych chwilach.
I też pewnie takim ważnym dopowiedzeniem jest po chrześcijańsku przeżywanie właśnie tej śmierci, tej utraty kogoś bliskiego, nie tylko, choć jest to bardzo ważny element, nie tylko przez obecność i modlitwę na grobie, ale także przez uczestnictwo w mszy świętej i przez komunię świętą. Bo przez tą komunię świętą pamiętajmy też o tym, jako chrześcijanie puszczamy do swojego serca Chrystusa, który przyjął w niesprawiedliwy sposób cierpienie i w tych wielu takich doświadczeniach ludzkich, przyjęciu tego ludzkiego doświadczenia, także osamotnienia, smutku, pokazał, że chce być z nami w takich chwilach, ale to dzieje się przede wszystkim wtedy, kiedy pozwalamy, żeby On był w naszym sercu przez Komunię Świętą. W ten sposób jednoczymy się z Nim.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Mariusz z Krakowa.
Witamy.
Ja chciałem powiedzieć troszkę, bo jestem też ojcem dwojga dzieci i przeszedłem dwa poronienia i także otarłem się, można powiedzieć, otarliśmy się z żoną o troszeczkę też duży bagaż doświadczeń. I chciałbym tak delikatnie omówić takie związane z tym rzeczy, że jeżeli chodzi o śmierć tych naszych dzieci nienarodzonych, to dla nas największym lekarstwem i zadowoleniem tych sytuacji jest modlitwa za te dzieciątka. Ale tak słuchając, bo bardzo fajny artykuł tematowy jest, który pomaga w tych sytuacjach, chciałbym też poruszyć taki problem i jeżeli by była możliwość na antenie rozwinąć, jeżeli by to nie przeszkadzało, kierunek tematu taki, który poprzez działania ludzi trudniących się zawodowo dawaniem życia, ratowania życia dzieciątek tych przychodzących na świat, których ludzi można powiedzieć dużym bagażem doświadczenia życiowego, dorosłego już życia, czynią wiele obojętności z nieodpowiedzialności nawet swojego zawodu, które czynią dużo może tragedii dla takich rodziców, bo jest to słyszalne dość szeroko, przez które sytuacje później rodzice przechodzą duże cierpienia, a można by wiele takich sytuacji uniknąć. Jest to, można powiedzieć, bardzo mocno słyszalne. Jeżeli by można szerzej omówić takie sytuacje, że ci ludzie, tak rodzice, cierpią poprzez okoliczności niedopatrzenia, zobojętnienia przez nadzór zawodowy, tak to może ujmę, nie chcę tu nic sugerować, co, kto, dlaczego, ale myślę, że każdy ma w swoim sercu do rozważenia, o co chodzi, bo można by wiele uniknąć takiej tragedii i takich dzieci dużo uratować, lub może nawet niecelowo zostały one w łonie matki jeszcze może niedopuszczone do życia na ten świat. Bardzo bym prosił, żeby ten wątek poszerzyć tematu, żeby jak największa rzesza ludzi dorosłych mogła słyszeć.
Tak, panie Mariuszu, więc rozumiemy, o co panu chodzi. Wrażliwość staramy się tutaj pobudzać, natomiast osoby, o których pan mówi, raczej nie słuchają naszego radia. Dla nich są, jeżeli już, to raczej konferencje naukowe, sympozja, które są na szczęście organizowane również przez środowiska, no nie tylko, że tak powiem, samorządowe, ale również i kościelne, gdzie są porządni ludzie i prawda jest głoszona. I tam są te informacje dotyczące właśnie i postępowania z dzieckiem, które się urodzi martwo, czy obumrze w łonie matki. Także tego rodzaju szkoleń na antenie prowadzić nie będziemy, bo ci ludzie nie są naszymi słuchaczami, jeżeli akurat mają przeciwne stanowisko co do życia i tak dalej. Natomiast budzimy w wielu naszych audycjach właśnie wrażliwość rodziców i otoczenia na te sprawy trudne, o których tak ogólnie się nie mówi, pomija się milczeniem. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Aleksandra z Podlasia.
Witamy Panią.
Ja bym chciała dać takie świadectwo na temat własnego przypadku. Bardzo wzruszyła mnie tutaj Państwa audycja, ponieważ dotyczy mnie w dużym stopniu. Właśnie niedawno straciłam dziecko, poroniłam dzieciaczka i chciałam tak powiedzieć kilka rad dla kobiet, które są w ciąży, które może właśnie dopiero co doświadczyły tego strasznego wydarzenia w swoim życiu, że po prostu kiedy zaczęłam krwawić, zostałam skierowana do szpitala. W szpitalu lekarz powiedział mi, że część dziecka będzie musiał zabrać, bo ponieważ będzie musiał zbadać, czy nie ma zaśniadu, a ja wiedząc, znając już prawnie, że nie musi lekarz, nie ma prawa w żadnym szpitalu odebrać mi nawet części ciałka, prawda, i nie zwracać, bo to jest moja decyzja i mogę zabrać całość dzieciaczka do domu, więc się wypisałam na żądanie, później zostałam potwierdzone, miałam przez innych ginekologów jednak stratę dziecka, bo to wiadomo, różnie może być z tym USG. I wyszła taka sytuacja, że dostałam skierowanie do szpitala. Lekarz, kiedy zwrócił, powiedział, że mam przyjść po weekendzie, bo teraz nic mi nie mogą pomóc, więc jeszcze dzieciaczek martwy był we mnie przez jakiś czas, przez kilka dni i samoistnie poroniłam w domu. Następnie samego rana przyszłam do szpitala z dzieckiem. Lekarz określił mojego dzieciaczka jako resztki płodu, nie chciał na nie patrzeć. Zrobił mi badanie USG, powiedział, że praktycznie wszystko wyszło, tak? Straciłam, urodziłam tak jakby martwa całość z jajem dzieciaczka. Powiedział, że następną procedurą jest łyżeczkowanie. I ja się na to nie zgodziłam, ponieważ wiedziałam, że skoro wszystko na USG i sam lekarz powiedział, tak wyszło, powiedzmy już utraciłam, że to jest zbędne. Słyszałam o tych wzrostach, rozmawiałam z różnymi wcześniej, się orientowałam w ten weekend, który miałam z dzieciaczkiem, wiedząc, że nie żyje, na te różne sprawy. Lekarz powiedział, że nie wypisze mi jeszcze dokumentów potrzebnych do pochówku, potrzebnych do zarejestrowania dzieciaczka, ponieważ nie zgodziłam się na urzeczkowanie. Miałam problemy, później pisałam pisma do szpitala, ale w końcu teraz się praktycznie wszystko udało załatwić, więc chodzi o to, że chciałam tylko tak powiedzieć ogólnie, żeby kobiety, których to dotyka się nie poddawały, znały swoje prawa, będące w ciąży, ewentualnie od razu po poronieniu, nie dające się słuchać bzdurom, bo czasami lekarze w szpitalach mówią po prostu rzeczy, których nie wiedzą, nie chcą, obrażają, mogą obrazić, poniżyć kobiety, ale powinniśmy się spierać. Tak samo jak tutaj pani podawała tą stronkę o poronieniu, to naprawdę bardzo też pomogła mi dużo. I naprawdę, tylko chciałam tak właśnie powiedzieć, że trzeba ufać Panu Bogu, bo to jest najważniejsze. Bez tego zaufania to chyba wiele kobiet nie przeżyłoby tego. I po prostu życzyć, żeby siły i walki, bo jednak pogrzeb dziecka naprawdę bardzo dużo dobrego może sprawić matce.
Tak.
I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Aleksandro. Pożegnanie jest bardzo ważne.
Wielu rodziców po stracie, ale też wielu psychologów mówi o tym, że te wszystkie okoliczności szpitalne, bo dzieci z reguły umierają w szpitalu, z wyjątkiem wypadków. Jeżeli to wszystko odbywa się w takim środowisku pełnym szacunku, intymności i zrozumienia, to jeżeli się szanuje ból rodziców po stracie i potrzeby, to ich żałoba przebiega w sposób taki bardziej spokojny i jest w niej mniej takich elementów patologicznych czy niekonstruktywnych, jak to mówią psychologowie. A to wystarczają czasami takie proste rzeczy. To na przykład, że w przypadku poronienia nie kładzie się, to o czym mówiła też pani Anna, tak? Nie kładzie się mamy, której dziecko zmarło, czy która jest po poronieniu, na jednej sali z takimi kobietami, które czekają na urodzenie dziecka, gdzie przychodzi położna co 2 godziny i słucha tętna bicia serca dziecka. Sam sposób przekazywania diagnozy o chorobie czy o śmierci dziecka, jakich słów lekarz używa, to w jaki sposób odbywają się te wszystkie procedury medyczne, to ma naprawdę niebagatelne znaczenie, a to nie wymaga ani jakichś specjalnych nakładów finansowych, tylko po prostu empatii i zrozumienia potrzeb rodziców w tej sytuacji.
I ksiądz?
Ja właściwie chciałbym na koniec, powoli nasza audycja dobiega końca, zaapelować do szpitali, do pracowników szpitali, zwłaszcza do tych, którzy posługują i pracują na oddziałach ginekologiczno-położniczych i do samych matek. Pierwszy apel dotyczy tego, żeby nie stwarzać trudności kapelanom w dotarciu do matek, do kobiet, które znajdują się na tych oddziałach. Czasami słyszymy jako duszpasterze bardzo dziwne argumenty, że ksiądz tam nie może wejść, bo tam jest matka w takim stanie, bo być może będzie karmić dziecko. Chciałem powiedzieć, że odwiedzając w szpitalu różne oddziały, ksiądz nigdy nie wchodzi z impetem do jakiejkolwiek sali, bo przecież może być wykonywany opatrunek na tej sali, mogą być czynności pielęgnacyjne przy jakimś chorym. Zawsze odbywa się to z jakimś wyprzedzeniem, zapukaniem, zapytaniem, a więc myślę, że to nie jest żadnym problemem. A te pacjentki, wasze pacjentki mają prawo do opieki duszpasterskiej, mają prawo do tego, żeby dotarł do nich kapłan z sakramentem pokuty, żeby dotarł kapłan z komunią świętą. I tutaj gorący apel, żeby nie robić tych trudności, a do matek, które oczekują swojego potomstwa, apel o to, żeby też o to prosiły na oddziałach, ale także o to, żeby dbały właśnie o czyste serce wtedy, kiedy noszą dziecko pod swoim sercem, żeby to serce było czyste i żeby przyjmowały także komunię świętą.
Jak było mówione na początku, dziennie w Polsce umiera około 100 dzieci. Także nie jest to jakieś zagadnienie całkowicie marginalne. I w naszym otoczeniu być może też tacy rodzice się znajdują. Więc starajmy się stworzyć środowisko dla nich przyjazne, towarzyszyć im w tym bólu, w szczególności jeżeli to są w jakiś sposób nasi bliscy, czy choćby ze względu niekoniecznie rodzinnych, ale zamieszkania naszego, by po prostu otoczyć ich naszą miłością, naszą wrażliwością. Pani Małgorzato, coś tu jeszcze trzeba dodać? Jeszcze mamy dwie minutki.
Ja chciałam podziękować Państwu za udział w tej audycji, bo te wszystkie historie i to, że Państwo chcieli, odważyli się podzielić takimi osobistymi, bardzo intymnymi przeżyciami, to jest bardzo ważne. I tak samo ci wszyscy słuchacze, którzy nie czuli się na siłach, żeby zadzwonić albo się nie dodzwonili, to te wszystkie nasze dzieci są ważne. Nie tylko dla własnych rodziców, ale dla nas wszystkich. I jak Państwo słyszeli, to zmarłe dziecko zostaje w sercu rodzica, w sercu mamy, w sercu taty.
Zawsze,
tak. Zawsze. I rodzice chcą pamiętać i chcą pielęgnować tą pamięć o dzieciach. I nawet jeżeli ten ból pierwszych tygodni, czy pierwszych miesięcy, pierwszych lat nie jest już taki dotkliwy, to myślą o swoich dzieciach i zawsze za nimi tęsknią.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po poronieniu jest naszym gościem i dziękuję pani i księdzu kanonikowi Krzysztofowi Badowskiemu również dziękujemy. Wszystkim państwu za telefony i zapraszamy państwa już za 5 minut na modlitwę, na zakończenie dnia, na komplety.
Dziękuję.
Jestem dziecko wzięte na ręce, gdzie oczy swe otworzę. Wiem, wszędzie jesteś ze mną, na rękach Twoich, Boże. I choćby złości srogie, i choćby życie w męce, Ty zawsze jesteś ze mną, Ty wziąłeś mnie na ręce. Wiem, jeszcze są zasłony, przeżywam lęk i grozę. Na Twoich rękach, Panie, na Twoich rękach, Boże. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Alleluja, 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 alleluja. Wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Alleluja, 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 alleluja. Thank you.
Audycja dla małżonków i rodziców.